Rzeczywiście słońce schowało się za chmurami, a w naszym studio na statku Stefan Batory, na barce właściwie, na której jest restauracja dr Łukasz Fyderek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ale specjalista od krajów arabskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Jak początek roku akademickiego?
Ruszamy właśnie dzisiaj.
Dzisiaj pierwsze zajęcia, jak nastroje?
No, zaraz zobaczymy. Myślę, że jak zwykle na początku nastroje studentów i wykładowców są bardzo dobre, a później wraz z biegiem semestru niektórym się obniżają, niektórym pozostają na wysokim poziomie.
W lutym Ojciec Święty Franciszek i rektor Uniwersytetu Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb podpisali deklarację, dokument o braterstwie ludzkim na rzecz pokoju światowego i wspólnego współżycia. Konsekwencją tego dokumentu jest powołanie takiej grupy, czy takiej, która 11 września chyba spotkała się w Watykanie i dalej działa na rzecz tego świetlistego pokoju. O ojcu Franciszku wiemy dużo, natomiast o Uniwersytecie Al-Azhar i o Ahmedzie Al-Tayebie mało. Co to za uniwersytet?
No to jest uniwersytet, który ma ponad 1000 lat historii i jest uznawany za najstarszą instytucję edukacji wyższej w świecie muzułmańskim. To jest też specyficzne miejsce, ponieważ jest to zarówno uniwersytet, jak i meczet. I rektor, czy też wielki szejch tego meczetu, będący jednocześnie rektorem uniwersytetu, ma szczególną pozycję w świecie islamu sunnickiego. Historycznie był on uważany za jeden z głównych autorytetów w obrębie tego islamu. Zaraz po kalifie, dopóki taki kalif występował, czyli do 1923 roku, i po szarifie Mekki i Medyny. Aktualnie, ponieważ nie mamy kalifa, islam sunnicki, jak wiemy, ma ten dylemat, że no, trudno wskazać takie przywództwo, które by wszyscy akceptowali, prawda? Mamy różne nurty, niektóre zwalczające się. No i w tym wszystkim ta pozycja wielkiego szejcha meczetu Al-Azhar jest przez pewną część muzułmanów uznawana za tą pozycję dominującą, za ten autorytet istotny. W tym oczywiście jest też trochę geopolitycznej rozgrywki, ponieważ Egipt jest najliczniejszym państwem arabskim i państwem, które historycznie miało bardzo dużo do powiedzenia w obszarze myśli religijnej, ale od czasu, kiedy zaczęto wydobywać ropę naftową, rola krajów Zatoki Perskiej, w szczególności Arabii Saudyjskiej, bardzo wzrosła. I tym samym też zmalało nieco znaczenie takie polityczne pozycji Egiptu i egipskiego głównego duchownego, jakim jest właśnie Ahmed Al-Tayeb aktualnie.
A miał pan okazję być na tym uniwersytecie?
Tak, to jest on, ten meczet jest dostępny w centrum Kairu dla odwiedzających. Natomiast sam uniwersytet jest potężną instytucją kształcenia wyższego, mającą kierunki nie tylko związane z teologią muzułmańską, i na samym uniwersytecie i w instytucjach afiliowanych kształci się pokaźna, trudna do wyobrażenia sobie tak naprawdę liczba 2 milionów studentów. To nie, oczywiście na uniwersytecie i w instytucjach afiliowanych.
2 miliony studentów w całym świecie arabskim?
To są głównie Egipcjanie, natomiast do Al-Azharu przyjeżdżają kształcić się w zakresie edukacji religijnej, sunnickiej, studenci z różnych krajów muzułmańskich, w tym na przykład z tak odległych, jak z krajów Azji Południowo-Wschodniej, takich jak chociażby Malezja czy Indonezja.
Jak pan by miał porównać najstarszy uniwersytet polski, Uniwersytet Jagielloński, z Uniwersytetem Al-Azhar?
No, to jest bardzo trudno porównywać, bo o ile, znaczy można wskazać punkty wspólne u genezy obydwu tych instytucji kształcenia wyższego były instytucje religijne, ale o ile oczywiście w pooświeceniowej Europie ta rola religii w naszym przypadku chrześcijańskiej dość mocno zmalała i trudno wskazywać, żeby rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego cieszył się szczególnym autorytetem religijnym, no to w świecie, w przypadku Al-Azharu Salazaru jest zupełnie, zupełnie inaczej.
Powiedział pan, że nie tylko teologia jest wykładana na uniwersytecie, są również nauki, jest filozofia, jest fizyka, jest biologia, czy nie?
Tak, przynajmniej przed jakimś czasem, jak badałem to zagadnienie bliżej, to były nawet nauki inżynieryjne.
W tym świecie muzułmańskim takich uniwersytetów jest ile?
No ten ma wyjątkową pozycję, ale mamy jeszcze niektóre inne instytucje kształcenia wyższego o bardzo dużym znaczeniu. Kairouan w Tunezji czy Fez w Maroku. Są to instytucje w Afryce Północnej wszystkie. Natomiast trzeba pamiętać, że to pojęcie uniwersytetu jest bardzo specyficzne, ponieważ te instytucje kształcenia wyższego stały się uniwersytetami w naszym znaczeniu stosunkowo późno, w wieku XIX, w wieku XX. Przez większość czasu swojego funkcjonowania były to takie instytucje scholastycznego przekazywania wiedzy. No dość powiedzieć chociażby, że przecież aż do właściwie drugiej dekady XX wieku w autorytety religijne właśnie w Al-Azharu chociażby sprzeciwiały się drukowaniu Koranu. Tak? Koran mógł być tylko przepisywany jako Słowo Boże, co bardzo mocno ograniczało chociażby zasięg samej tej edukacji religijnej, nie mówiąc już o jakby obszarze innowacji w jakimkolwiek innym znaczeniu społecznych. Stąd arabscy historycy spierają się o rolę tych instytucji, takich jak Al-Azhar, które w pewnym obszarze, w momencie historii przynosiły postęp światu arabskiemu, natomiast w innym poprzez swoje zamknięcie na świat raczej utrudniały ten postęp, także...
A gdyby pan miał porównać siłę, to jest trudne pytanie, ale siłę oddziaływania Ojca Świętego Franciszka na świat zachodni i siłę oddziaływania Ahmeda Al-Tayeba na świat arabski, to kto z większą siłą oddziaływuje na społeczność?
No bezwzględnie papież Franciszek. Tak, bo powiedzmy, że to jest trudne do porównania, bo o ile papież Franciszek jest powszechnie uznawanym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego i przez inne wyznania chrześcijańskie uznawany jako pewien lider duchowy, o tyle w odniesieniu do Ahmeda Al-Tayeba i Uniwersytetu Al-Azhar, co do tego panuje sporo sprzeczności, ale pamiętajmy, że wynika to z samej natury islamu, który jest religią, która jest podporządkowana władzy politycznej w aktualnym przynajmniej tym swoim kształcie, choć w pewnym sensie wynika to z samej doktryny religijnej. I dlatego chociażby, gdy mówimy o innych krajach arabskich, prawda, Ahmed Al-Tayeb jest niekwestionowanym liderem, znaczy niekwestionowanym, jest liderem religijnym w samym Egipcie. No to nie jest mało, bo mówimy tu o dużym, największym kraju arabskim, 100-milionowym. Natomiast jeżeli chodzi już o jego wpływ na rzeczywistość religijną krajów ościennych. Tam władze polityczne bardzo ściśle pilnują tego, żeby to lokalni liderzy polityczni, religijni kontrolowali sposób, w jaki wyznawany jest islam, w jaki ten islam jest realizowany. I stąd w każdym z krajów muzułmańskich mamy Ministerstwo do Spraw Wyznań, które jest resortem rządowym i tam właśnie zapadają decyzje personalne co do tego, w jaki sposób będzie wyznawana wiara islamska w oparciu o jaką szkołę chociażby prawną, bo nawet jeżeli mówimy o islamie sunnickim, mamy tu cztery możliwości, cztery różne szkoły prawa muzułmańskiego. Tak więc w tym obszarze, taki powiedzielibyśmy transgraniczny wpływ Ahmeda Al-Tayeba i Ahmeda Al-Azhar jest stosunkowo niski i zawęża się właściwie do tych państw, które z jakichś przyczyn głównie historycznych są to często państwa odległe od Egiptu, właśnie państwa Azji Południowo-Wschodniej, uznają ten autorytet na zasadzie w pewnym sensie dobrowolnej. I trzeba powiedzieć też, że Meczet Al-Azhar i sam Ahmed Al-Tayeb są na obszarach dwóch konfliktów, które toczą się na Bliskim Wschodzie. Jeden z konfliktów jest konfliktem ściśle religijnym i dotyka różnych nurtów w islamie. Ahmed Al-Tayeb jest znanym ze swojego wsparcia sufizmu. Natomiast oczywiście tym elementem dominującym dominującym w islamie sunnickim jest teraz salafizm, czy też tym najbardziej krzykliwym, prawda? Al-Kaida, państwo islamskie to są nurty salafickie i Arabia Saudyjska czy Katar również są państwami, w których to salafizm jest dominującym prądem religijnym w ramach islamu.
A czym się różnią?
No, różnią się zasadniczo, ponieważ salafizm jest doktryną, która zmierza do odtworzenia rzeczywistości islamu w takim kształcie, w jakim on funkcjonował w wieku VII. I to jest ideał, do którego się dąży. Salafizm w znacznie większym stopniu koncentruje się na obyczaj, na doktrynie, na tym takim wizualnym, widzialnym wymiarze wyznawania religii. Natomiast sufizm jest nurtem znacznie bardziej uduchowionym, mistycznym i pozostawiającym znacznie większą przestrzeń dla wiernych, jeżeli chodzi o sposób, w jaki wyznają swoją religię. W bardzo dużym uproszczeniu oczywiście mówiąc. Więc to jest jedna oś konfliktu, na której funkcjonuje Meczet Al-Azhar i sam Ahmed Al-Tayeb. Druga jest czysto polityczna, bo w świecie arabskim toczy się rywalizacja, czy też na Bliskim Wschodzie toczy się rywalizacja. I nawet jeżeli wyjmiemy z tej rywalizacji Iran jako państwo szyickie, no też muzułmańskie, ale jednak w zupełnie innym obszarze się znajdujące, to mamy tutaj znowu dwa ośrodki, które ze sobą rywalizują. Mamy przede wszystkim Arabię Saudyjską i Turcję. I Egipt jest poniekąd frontem walki pomiędzy tymi dwoma ośrodkami walki o wpływy. Egipt, który, przypomnijmy, historycznie sam ma ambicje do dominowania politycznego w tym regionie, no ale z przyczyn pewnej swojej słabości polityczno-gospodarczej aktualnie jest na drugim planie.
I w tym wszystkim są Koptowie.
I w tym wszystkim są Koptowie egipscy, około 10% mniejszość chrześcijańska. Dobrze koegzystują z Al-Azharem, dobrze koegzystują też z władzą egipską, bo powiedzmy sobie to również bardzo jasno. Pozycja wielkiego szejcha Al-Azharu jest funkcją tego, jak układa sobie, jak postrzega rolę islamu władza polityczna w Egipcie. Dla władzy politycznej w Egipcie jednym z głównych wyzwań politycznych dla władzy prezydenta Al-Sisiego jest ugrupowanie braci muzułmanów, a więc nurt, który jest nurtem polityczno-religijnym, który czerpie zarówno z salafizmu, jak i z modernizmu. I jedną z głównych ról politycznych wewnątrz Egiptu Ahmeda Al-Tayeba jest niedopuszczenie braci muzułmanów do tego, żeby kształcili się, żeby doktryna Al-Azharu została skręciła w tą stronę. I w tym też to też bardzo odpowiada Koptom, którzy postrzegają właśnie braci muzułmanów i wszelkie nurty fundamentalizujące jako wielkie zagrożenie dla siebie i dlatego wspierają ten dialog i tą koegzystencję.
Studiował pan w którymś z krajów arabskich?
Przez pewien czas w Syrii. Też pracowałem w Libanie i na uniwersytecie, ale nie Al-Azhar, przez moment w Egipcie oraz dłuższy czas w Malezji.
Czyli zna pan świetnie język arabski?
No to z tym świetnie myślę, że raczej
przeczytał nie. Pan Koran?
Tak.
I tak skończymy naszą... I co?
No to jest znakomita literatura. Piękna, jeżeli chodzi o przede wszystkim warstwę literacką, bo bardzo często myślimy o Koranie przez zupełną analogię do Biblii, natomiast wydaje mi się, że jest to tekst bardzo poetycki, pozostawiający bardzo dużo też oczywiście przestrzeni na interpretację. I oczywiście ta kwestia tej interpretacji jest tym, co zajmuje muzułmanów od już ponad 1500 lat.
Bardzo serdecznie patrzę na zegarek, jest godzina 8:48. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Może kiedyś uda nam się wspólnie zajrzeć do Koranu i wyczytać z niego rozmaite mądrości islamskie. Doktor Łukasz Fyderek, Uniwersytet Jagielloński, był gościem Poranka Wnet. Poranka z Krakowa, Poranka z widokiem na Wawel, Poranka z barki, na której jest restauracja. Barka nazywa się Stefan Batory. gościem Poranka Wnet jest pan mecenas Maciej Krzyżanowski. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry,
26 września została uchwalona przez Senat ustawa rehabilitacyjna dotycząca osób represjonowanych w czasie PRL-u. Dopiero teraz?
No niestety, a może rzeczywiście trzeba się cieszyć, że w końcu została uchwalona ta nowelizacja, ta poprawka. Dodane właściwie zostało jeden wyraz lub wydania orzeczenia bądź decyzji. O co chodzi, powiem za chwilę. No rzeczywiście czekaliśmy na to, a właściwie czekały na to osoby represjonowane w okresie PRL-u ponad 3 lata, ponieważ 3 lata temu senatorzy przedstawili projekt nowelizacji tej ustawy. Jest to ustawa z 91 roku, która mówi, że można unieważnić orzeczenia wydane wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i również po osiągnięciu takiego unieważnienia mogą te osoby dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania. Sytuacja była taka, że przez wiele, wiele lat ta ustawa była wielokrotnie nowelizowana. W różnych, że tak powiem, dodawano pewne kategorie osób. Na początku byli to wyłącznie żołnierze wyklęci, a więc osoby represjonowane do 56 roku. Później dodano, w 2008 dodano osoby represjonowane po 56, czyli głównie z okresu Solidarności, ale z kolei wobec tych osób obowiązywała granica 25 tysięcy złotych jako ustawowy próg. Więcej nie mógł sąd orzec niż te 25 tysięcy. To zostało z kolei uchylone przez Trybunał Konstytucyjny w 2011 i obecnie otworzyła się możliwość po tym orzeczeniu Trybunału do roszczeń tak zwanych uzupełniających. Ale wracając do tego, co się wydarzyło w Senacie w czwartek, chcę powiedzieć, że w tej chwili osoby, wobec których wydano orzeczenie bądź decyzję, a więc na przykład decyzję o internowaniu lub orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu, ale te osoby nie dały się złapać ówczesnemu reżimowi, czyli po prostu ukrywały się przed organami państwa, należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę i poniesioną szkodę. Takich osób według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej jest około 5 tysięcy w Polsce. Są to osoby, które rzeczywiście na pozór wydaje się, że te osoby nie trafiły do więzienia, więc nie poniosły żadnych szkód i krzywdy. Tymczasem no niestety było tak, w wielu tych przypadkach, których ja znam co najmniej kilkanaście, że te osoby poniosły znacznie większe krzywdy, ponieważ ukrywanie się, zmienianie nieustannie miejsc zamieszkania, rozłąki z rodziną, rozpadały się te rodziny, to była wielka krzywda tych osób i te osoby ponoszą do dzisiaj konsekwencje, również w zakresie materialnym, ponieważ nie mogły pracować, nie mają emerytur. Często te osoby żyją na granicy po prostu ubóstwa. Świętej pamięci marszałek, senior, Kornel Morawiecki. To jest wręcz tutaj symbol tej osoby, która przez 7 lat ukrywała się przed organami PRL-u.
Redaktor naczelna Śląskiego Kuriera Wnet, Jadwiga Chmielowska, ukrywała się przez lat 10. Czy pan zajmował się konkretnymi przypadkami osób represjonowanych? Czy pan walczył z wymiarem sprawiedliwości?
Tak, ja prowadzę tych spraw dość dużo. Natomiast w przypadku pani Chmielowskiej czy kilku innych osób, które miałem u siebie w kancelarii, no niestety sąd odmawiał. Sądy orzekały, oddalały wnioski o zadośćuczynienie i odszkodowanie, twierdząc, że należą się wyłącznie roszczenia, są zasadne wobec osób tych, wobec których wykonano orzeczenie bądź decyzję. Było to głęboko niesprawiedliwe i jedna z osób kilka lat temu wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny uznał, że rzeczywiście zostały złamane dwie zasady konstytucyjne. Zasady sprawiedliwości społecznej i zasady ochrony godności i wolności człowieka. Ponieważ nie może być w sytuacji takiej, kiedy grupa osób represjonowanych ponosiła krzywdę w różnym zakresie, w różnej formie, ale było to spowodowane tymi samymi podstawami. To jest wydaniem orzeczenia lub wykonaniem. Nie powinno to mieć żadnego znaczenia, właśnie z uwagi na konstytucyjne zasady, aby rozróżniać te osoby represjonowane i krzywdzić je w ten sposób, że odmawiać tego zadośćuczynienia i odszkodowania. Oczywiście nie są to kwoty jakieś wielkie. To zależy oczywiście indywidualnie, bo każdy przypadek jest przez sąd badany bardzo indywidualnie i to są różne kwoty. Niemniej tym osobom się to należało i cieszyć się trzeba, że po 3 latach w sejmowej zamrażarce ta ustawa leżała. Na przedostatnim posiedzeniu Senatu w czwartek została uchwalona. Problem jednak polega na tym, że pomimo tego, że Komisja Senacka proponowała dodanie poprawki bardzo istotnej do tejże ustawy, mianowicie aby nie następował okres przedawnienia, aby w ogóle te roszczenia nie były przedawnione. O co chodzi? Chodzi o to, że te decyzje lub orzeczenia wydawane w okresie PRL-u na początku lat 90. były dość, powiedziałbym kolokwialnie, hurtowo przez prokuratora generalnego ówczesnego i przez Sąd Najwyższy unieważniane, albo te osoby były rehabilitowane w sposób taki, że były uniewinniane od zarzucanych im wcześniej czynów. I to jest traktowane właśnie na równi z unieważnieniem. Tymczasem tyle tylko, że miało to miejsce na początku lat 90. Jeżeli popatrzymy na tą ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 tego roku, to niestety jest tam w ustępie drugim zapis, że żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia i tutaj proszę posłuchać, w terminie 10 lat od daty jego uprawomocnienia się. Czyli jest to oczywiste, że wszelkie te roszczenia wygasły w roku 2003.
A opisze pan jedną z historii, którą się pan zajmował?
No, jedną z takich historii jest ta, która się miała za mniej więcej 10 minut zakończyć w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Nie zakończy się niestety, ponieważ żołnierz, pan pułkownik Włodzimierz Szlezyngier 3 tygodnie temu zmarł. Nie doczekał tego orzeczenia. Była to osoba, która walczyła w szeregach Armii Krajowej, a potem poszedł do wojska. To był przełom 40-50 lat. I chłopcy w wojsku, siedząc sobie na pryczach, marzyli, jak to pojechać. Byłoby fajnie pojechać kiedyś na zachód. To były marzenia, to nie były konkretnie podejmowane działania, aby uciec z Polski. Natomiast chłopcy marzyli. Był niestety wśród nich, była wśród nich niestety osoba, która zadenuncjonowała marzenia chłopców i panem Włodzimierzem świętej pamięci i jego kolegami zajęła się informacja wojskowa. W jaki sposób był traktowany, to można się tylko domyślać, jak informacja wojskowa. Prokurator IPN-u prowadził przez wiele lat śledztwo. Niestety oczywiście za późno, bo pan Morkis, który się pastwił, torturował tych młodych chłopców, zmarł, więc postępowanie musiało być umorzone. Niemniej pan Włodzimierz Szlezyngier otrzymał 15 lat pozbawienia wolności przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Odsiedział blisko 6 lat i piękną historią jest z tej historii piękny element jest taki, że tuż przed tym aresztowaniem poznał przyszłą żonę. I proszę sobie wyobrazić, że ta żona czekała na niego, gdy on siedział na tym Mokotowie 5 lat czekała, aż on wyjdzie i w 56 roku po odwilży opuścił więzienie na Mokotowie, ale przez około 6, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie mam akt przed sobą, ale 6-7 lat nie mógł dostać żadnej pracy i był na utrzymaniu tej narzeczonej żony zaraz po wyjściu z więzienia i jej rodziców. I taki los wielu, wielu tych osób represjonowanych w PRL-u był, że byli oni absolutnie skazani na, nie tylko na więzienie, ale po wyjściu z więzienia byli wrogami publicznymi i nie mogli po prostu funkcjonować.
Ale czego miało dotyczyć to rozstrzygnięcie dzisiejsze?
Dzisiaj, ponieważ teraz właśnie przejdę do rozstrzygnięcia, miało dotyczyć uzupełniającego roszczenia, ponieważ w 93 czy 94 roku pan Włodzimierz Schlesinger otrzymał zadośćuczynienie, ale kwota, jaką sąd wojskowy przyznał panu Włodzimierzowi, no była kwotą, powiedziałbym, no śmiesznie niską, no, uwłaczającą wręcz godności. W związku z tym wystąpiłem o uzupełniające roszczenie do sądu najpierw w Warszawie, a później sąd w Warszawie przekazał tą sprawę do Częstochowy. Sąd w Częstochowie nie był skłonny rozstrzygać w ogóle i badać jeszcze raz tą sprawę. Natomiast ta ustawa lutowa z 91 roku w jednym z przepisów pozwala na ponowne badanie właśnie spraw już zakończonych. Jest to tak zwany wyłom od zasady res judicata, czyli powagi rzeczy osądzonej. Tak Sąd Najwyższy kiedyś sformułował, że ustęp 4 artykułu 8 jest tym wyłomem. Tyle tylko, że niestety różnie ten przepis jest rozumiany przez różne sądy w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład w zeszłym roku w październiku właśnie wobec pana Schlesingera Sąd Apelacyjny w Katowicach nakazał merytorycznie tę sprawę badać jeszcze raz w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia. Natomiast 2 tygodnie później w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wobec również żołnierza wyklętego w identycznym, analogicznym stanie prawnym i faktycznym Sąd Apelacyjny odmówił. Stwierdził, że sprawa jest zamknięta i na tym koniec. Więc również w tym zakresie ta ustawa wymaga pewnych poprawek.
To są zawiłości prawne, ale też losy ludzkie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan mecenas Maciej Krzyżanowski był gościem Poranka Wnet. Poranka z Krakowa. Za chwilę połączymy się z Warszawą, ale w takim razie już powiedzmy do widzenia tutaj spod Wawelu. Jaśmina Nowak była wydawcą. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek. Pomagał wydawcy i nam pomagał Tomasz Wybranowski. Na zakończenie, zanim był Łukasz Jankowski zacznie swoją rozmowę, to jeszcze powiedzmy o tym, że dzisiaj w Toruniu będzie pogrzeb Olgierda Dubowika, naszego przyjaciela i człowieka, który w trudnych chwilach pomagał radiu radą i rozmaitymi pomysłami. To dzisiaj w Toruniu o godzinie 14 ten pogrzeb będzie. I tak kończymy takim smutnym elementem, kończymy, ale takie jest życie, panie mecenasie, prawda?
No niestety, smutno. Odchodzą te osoby, które były dla nas wzorem. W sobotę pożegnamy marszałka Kornela Morawieckiego w Warszawie. Wierzę, że będzie to wielka, że przyjedzie wiele osób go pożegnać z całej Polski, że to będą tysiące osób.
A w piątek Poranek Wnet poprowadzimy z Wawelu. A teraz przenosimy się do budynku Pasty, piąte piętro i Łukasz Jankowski.